środku dnia.
Kto powinien w Polsce budować mieszkania? Pytamy o to, bo po wybuchu wojny w Ukrainie zmieniła się sytuacja na rynku mieszkaniowym. Z powodu wzrostu stóp procentowych wiele osób wstrzymało się z zakupem własnego M, inni stracili zdolność kredytową. W sierpniu popyt na kredyty mieszkaniowe spadł o prawie 73%. To najniższy wynik, jeśli chodzi o takie kredyty, od 14 lat. Czy w takiej sytuacji rolę deweloperów powinny przejąć samorządy i budować więcej tanich mieszkań na wynajem, których lokatorzy nie musieliby zaciągać drogich kredytów hipotecznych? W ostatnich kilkunastu latach rynek mieszkaniowy w Polsce diametralnie się zmienił. Rozpoczął się boom mieszkaniowy. Jak grzyby po deszczu, mieszkania zaczęli budować deweloperzy, mówi dr Irena Herbst, była wiceminister budownictwa i współautorka przepisów wprowadzających Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Budownictwo od mniej więcej roku 2009 zaczyna dosyć wyraźnie rosnąć. Natomiast maleje budownictwo spółdzielcze, maleje budownictwo społeczne, czyli to, które uruchomiliśmy przy pomocy TBS-ów, maleje budownictwo komunalne, w ogóle zasoby komunalne się kurczą, następuje taka masowa prywatyzacja zasobów komunalnych. Kupowanie mieszkań przez osoby fizyczne to mniej więcej od roku 2014 bardzo jest widoczne, ale także na wynajem. Szacuje się, że w Polsce jest w tej chwili około 1 000 000 mieszkań na wynajem, które są własnością prywatną i znakomita z nich część jest niewynajmowana.
W tej chwili ze względu na sytuację ekonomiczną na rynku widać ogromne zainteresowanie mieszkaniami komunalnymi na wynajem. Ale zanim o tym, proszę Państwa, to jeszcze w ostatnich latach, jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, deweloperzy budowali rocznie w całej Polsce około 250 tysięcy nowych mieszkań. Teraz można mówić o pewnej zmianie filozofii myślenia, mówi jeszcze raz dr Irena Herbst.
Taki rynek pozostał, tylko budownictwo deweloperskie i indywidualne. Także, jakby powiedzieć takim kolokwialnym językiem, bardzo się zamachnęliśmy i ten kapitalizm, jak wprowadziliśmy, to troszeczkę za silnie. Może dlatego w tej chwili zaczynamy wracać do tego, że jednak mieszkanie nie jest tylko towarem, ale jest też prawem. Tyle tylko, że nie bardzo potrafimy znaleźć znowu kompromis między tymi dwoma cechami. Do czego to doprowadzi? No do tego, że mamy taką strukturę mieszkań, że 20% mieszkań jest własnością publiczną, a 80% to jest własność prywatna. Często się podaje przykłady Szwajcarii, gdzie prawie 70% mieszkań jest na wynajem, w Szwecji 60%, w Francji 60%, w Niemczech też ponad 60%, a my mamy 20%.
Skąd to przywiązanie do własnego M? To jest pytanie, proszę Państwa, ze względu chociażby na to, jakie są w tej chwili koszty zakupu nowego mieszkania. No i teraz ze względu na sytuację ekonomiczną widać ogromne zainteresowanie mieszkaniami komunalnymi na wynajem. Mówi prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu Tomasz Lewandowski.
I ono będzie rosło. Ono będzie rosło, bo do tej pory te mieszkania komunalne kojarzyły się z socjalem. Natomiast rośnie grupa mieszkańców, którzy nie potrzebują pomocy społecznej, ale niestety przez wysokie stopy procentowe, przez brak możliwości zakupu czy wynajęcia na rynku mieszkania, oni będą spoglądali w stronę instytucji publicznych, takich jak miasto. I oni są dzisiaj zbyt biedni na to, żeby wynająć mieszkanie na rynku, więc niestety ta luka się zwiększa i to jest wyzwanie przeogromne dla wszystkich samorządów, dla Poznania. Także.
Czyli ten popyt byłby razy 10 nawet w stosunku do tego, co Państwo budujecie?
Trudno szacować, ale w moim przekonaniu ten popyt byłby przeogromny, taki, którego sam samorząd nie jest w stanie zabezpieczyć, więc tutaj różne formy współpracy, także te, które dzisiaj już mamy, rządu, samorządu i też rynku prywatnego są niezwykle ważne.
Poznań w niedługim czasie odda w sumie ponad 1500 nowych mieszkań komunalnych. Jeszcze raz prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu Tomasz Lewandowski.
W tej chwili nowo wybudowanych mieszkań mamy 806 w nowych budynkach. Mówię tylko i wyłącznie o spółce ZKZL, bo drugi bardzo ambitny program inwestycyjny realizuje w tej chwili PTBS. W realizacji mamy kolejne 720, więc będziemy budowali nieco więcej mieszkań niż pierwotnie z miastem się umówialiśmy. Mieliśmy wybudować 1360 mieszkań. Tych mieszkań wszystko wskazuje na to, że będzie grubo powyżej 1500. Mówimy o nowych mieszkaniach, natomiast też modernizujemy stare budynki. W ramach tej modernizacji modernizacji wydzielamy nowe mieszkania z dużych, powiedzmy 200-metrowych mieszkań. I tutaj też możemy mówić o ponad 200 lokalach, które w ten sposób pozyskaliśmy. Jesteśmy jednym z liderów, pozyskaliśmy już 150 milionów. Kolejne inwestycje w tej chwili realizujemy, kolejne umowy podpisujemy. Też ciągniemy środki bezzwrotne na remonty pojedynczych lokali, co jest niezwykle ważne.
Tyle prezes ZKZL-u. Do kwestii TBS-u też jeszcze wrócimy w dzisiejszej audycji, ale jeszcze krótka wypowiedź prezesa BGK. Nie byłoby takich inwestycji w Poznaniu, gdyby nie wsparcie państwa. W tej chwili samorządy mogą dostawać nawet do 80% dofinansowania. Pieniądze wypłaca Bank Gospodarstwa Krajowego. Takie wsparcie na razie ma być do roku 2026, mówi Michał Baj właśnie z BGK.
Na pewno największym wyzwaniem dzisiaj z mojej perspektywy jest zapewnienie środków na to, żeby Fundusz Dopłat miał płynność, żeby dopłaty do budowy mieszkań komunalnych, które dzisiaj mamy na poziomie 80%, były zachowane przez najbliższe lata, dlatego że to jeszcze kilka lat zajmie, zanim my tę dziurę, tę lukę, jeśli chodzi o mieszkania komunalne, będziemy w stanie zlikwidować. Poczekajmy do przyszłego roku, dlatego że w marcu 2021 roku wraz z wejściem w życie pakietu mieszkaniowego, te dopłaty wzrosły do 80%, a efekt, on przyjdzie za 2-3 lata. Ja się zgadzam z taką tezą, że to się ruszyło. Po prostu samorządowcy zaczęli budować mieszkania komunalne, powiększać ten zasób.
Ale z drugiej strony oczywiście też koszty budowy takich mieszkań poszły znacząco do góry. Czy to wyrówna, czy to sprawi, że ta lawina, uda się tę lawinę uruchomić i tych mieszkań komunalnych będzie coraz więcej? Te proporcje się zmienią. Przypomnę, 20% mieszkań to tylko są mieszkania na wynajem, 80% mieszkań w Polsce to są mieszkania, które mają właścicieli prywatnych. Już za chwilę poproszę państwa o telefony w tej sprawie, a za chwilę połączymy się także z prezesem poznańskiego TBS-u. Jak to właśnie z tej strony wygląda i jakie problemy napotykają właśnie samorządowcy?
Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię prost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. I unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz.
powinien w Polsce budować mieszkania, zostawić te kwestie wolnemu rynkowi, czy jednak w jakiś sposób regulować, aby ceny mieszkań nie szalały, tak jak dzieje się to w tej chwili teraz w Poznaniu. Wynajęcie mieszkania dwupokojowego, no to zaczyna się od 2000 zł. Jest z nami Andrzej Konieczny, prezes Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Witam, panie prezesie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Chyba dokładnie rok temu jakoś tak było, że był pan naszym gościem, kiedy pojawiła się ta pula mieszkań, które miały być budowane od tego roku w Poznaniu dodatkowych. To może od tego zacznijmy, panie prezesie. Na jakim etapie jest ta inwestycja na Strzeszynie, bo o niej mówiliśmy na początku. Kiedy te mieszkania powstaną?
Panie sobie, tak jak państwo wiecie, sytuacja na rynku mieszkaniowym jest bardzo specyficzna i ona no niestety tak samo nas dotyka. To jest duży wzrost cen materiałów budowlanych, usług budowlanych, no i niepewność wykonawców, jak będzie dalej. W związku z tym pierwszy przetarg, który ogłosiliśmy, no niestety, ale musieliśmy unieważnić ze względu na to, że żaden wykonawca nie chciał przystąpić do podpisania umowy. W tej chwili jesteśmy na etapie drugiego przetargu, gdzie staramy się wyłonić wykonawcę. Mamy pięciu... Przepraszam, ale jadę. Mamy wykonawców, którzy są chętni do podpisania umowy, ale musimy wyłonić. I to jest budowa 199 mieszkań. Jesteśmy w przededniu podpisania, w przededniu ogłoszenia przetargu również na Szczeszynie na 353 mieszkania.
Kolejne mieszkania, że,
tak. Tak jest, z tym, że no, te ceny usług i materiałów budowlanych są rzeczywiście na ten moment mało stabilne i dość wysokie. No, my możemy i chcemy budować. To tak jak państwo czy pan redaktor wie, to jest dzięki subwencjom, które udało nam się uzyskać z Funduszu Dopłat, jak również i z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, to one właśnie powodują to, że my w ogóle jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób spiąć finansowanie. Jeszcze drugim elementem, który pomaga nam w tym oczywiście jest samorząd, miasto Poznań, który jest właścicielem naszej spółki, bo to od tego samorządu na budowę tych mieszkań dostaliśmy grunty aportem, jak i również mamy możliwość wsparcia się pożyczką z miasta Poznań. Także no, myślę, że damy radę.
Panie prezesie, bo mówił pan o tym pierwszym przetargu. Rozumiem, że tam były za wysokie propozycje od wykonawców, a czy teraz te oferty, które złożyli potencjalni wykonawcy nowych mieszkań, czy one są realne? Czy już trochę spadły te ceny?
Propozycje, które były w pierwszym przetargu, wbrew pozorom, one były na poziomie takim, jak teraz są najniższe. Także tutaj się, powiedzmy, że wiele się nie zmieniło. Takim progiem czy barierą w naszym przypadku jest kwestia dochodów, czy bariery dochodów, jaka jest w programie, który mamy. Bo to jest program Poznań Zamieszkaj, z którym bardzo zachęcam, żeby się zapoznać na naszych stronach i na stronach miasta Poznania.
Czyli nie można za dużo zarabiać po prostu.
No właśnie. My to zgłosiliśmy do Ministerstwa Infrastruktury z takim postulatem poprzez naszą Izbę Gospodarczą TBS-ów, żeby zweryfikować te progi, które były ustalone 2 lata temu. Bo się okaże, że my te mieszkania wybudujemy, a nie będzie możliwości zakwalifikowania poznaniaków, którzy zarabiają no niezbyt dużo pieniędzy. My dla nich budujemy. To są mieszkania o umiarkowanych czynszach.
Panie prezesie, no i teraz już o konkretach mówiąc. Takie mieszkanie, które w TBS-ie można wynająć, nie jest to proste, bo jeżeli ktoś do państwa teraz przyjdzie, to oczywiście takiego mieszkania pan nie ma, żeby zaproponować, ale osoby, które mieszkają do takiej, nie wiem, 40-metrowe mieszkanie. Ile taki czynsz w tej chwili się płaci? Tak mniej więcej.
Tak, ale jeżeli mówimy o starych zasobach, no to w tej chwili te czynsze, znowu będą jakieś tam delikatne podwyżki, ale te czynsze gdzieś oscylują za 40-metrowym, powiedzmy, że bardziej 50-metrowe, bo to jest większość mieszkań.
Tak.
To 50-metrowe mieszkanie to jest sam czynsz około 750 zł.
Plus oczywiście opłaty, woda i tak dalej, ale to wszyscy płacimy.
W porównaniu do wolnego rynku to i tak to są bardzo, bardzo niskie opłaty. Oczywiście trzeba wspomnieć o tym, że u nas oprócz tego, żeby wejść w ogóle do TBS-u, do jakiegokolwiek programu, trzeba też partycypować w kosztach budowy. Dlatego też, ale partycypacja, jak wiemy, ona jest w momencie wyprowadzania zwrotna i podlega też waloryzacji.
No i to też nie jest koszt jakiś porażający, bo zwykle to wynosi, jak mnie pamięć nie myli, panie prezesie, ile? 50 tysięcy mniej więcej, tak do 70, tak?
To zależy od lokalizacji i od tego, jaki był koszt kredytu, ale w tej chwili staramy się, żeby te partycypacje w tych wszystkich nowych inwestycjach, staramy się, żeby oscylowały gdzieś około 20%.
Mhm. Czyli mówiąc krótko, panie prezesie, o rok mniej więcej jest obsówki, jeżeli chodzi o te bloki, które na Strzeszynie mają powstać. No cóż, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo proszę.
Pozdrawiam serdecznie. Andrzej Konieczny, prezes Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Czyli mamy już trochę, proszę państwa, zarysowane, na czym stoimy, jaka jest różnica w wynajmie na przykład mieszkania komunalnego, mieszkania w TBS-ie, a mieszkania od kogoś, kto ma tych mieszkań ileś tam i po prostu z tego żyje. Oczywiście ma do tego każde prawo. Jak najbardziej. 618-654-654. Czy samorządy powinny budować tańsze mieszkania? Panie Ryszardzie, i zaraz później pan Marcin. Dzień dobry.
Dzień dobry. Jak najbardziej. Niech budują tańsze mieszkania, oczywiście. Pierwsze to na pewno bym zlikwidował socjalne mieszkania. Bo generalnie powiem panu tak, te socjalne mieszkania to dostaje rodzina socjalne mieszkanie. Musi być je wyremontowane. Jak dostanie mieszkanie, jest leki grzyby, gdzieś tam zacieka, to już lecą do telewizji, nie, bo się robić nie chce. Jak ma pan swoje prywatne mieszkanie i ma pan grzyba, to co pan robi? Jedzie pan, kupuje środek, skuwa pan trochę tynku, nakłada pan i pozbawia pan się tego. A tu, w tych socjalnych, to jest tak, że po prostu...
Panie Ryszardzie, dlatego starałem się dzisiaj tak nakreślić, że nie mówimy o mieszkaniach socjalnych, zastępczych, tylko raczej dla tej klasy wszystkie. Średniej, takich
tak,
powiedzmy.
Ale nie, klasa średnia, czyli średnia, po prostu... Jak się ktoś chce dobrze mieszkać, to on będzie dłużej i więcej pracował, żeby sobie na to zarobić. Likwidacja socjalnych mieszkań i wszyscy zaczynają się starać. Nie ma dawania za darmo. Albo jak idziesz na mieszkanie socjalne, to zatrudnia cię ta spółdzielnia przykładowa z tych mieszkań socjalnych i pracujesz do nich na ten czynsz. W ten sposób. Ale remonty powinny być po stronie ludzi, którzy mieszkają, a nie się daje gotowe.
Panie Ryszardzie, bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Witam pana Marcina. Oj. Panie Marcinie, to jest błąd techniczny. Proszę jeszcze raz wykręcić numer 61 8 654 654. I teraz się udało. Halo, dzień dobry.
Halo.
Witam, panie Marcinie.
Dzień dobry, witam. No moim zdaniem te TBS-y trochę to jest przeżytek tak naprawdę. Nawet kalkulując to finansowo, przy 50-metrowym mieszkaniu, tutaj był czynsz, tak, 750 zł.
Tak.
50 tysięcy wkładu.
Zwrotnego.
Teoretycznie zwrotnego, tak, ale płacając 50, wydaje mi się, że to już jest bariera dla wielu osób, które chcą wprowadzić się do takiego mieszkania, takiego TBS-u, tak?
Panie Marcinie, wejdę panu w słowo, ale to jest alternatywa dla osób, które mają do wyboru na przykład wzięcie w tej chwili kredytu z oprocentowaniem, jak państwo wiecie, już nie takim jak rok temu i oczywiście to kwoty za mieszkanie w Poznaniu, no to już trzeba liczyć 400-500 tysięcy takie 50-metrowe.
Tak, no ale jak rozłożymy sobie tą kwotę 50 powiedzmy na 5 lat, to jest 10 tysięcy rocznie, czyli to chodzi około 800 zł, czyli tak naprawdę jest to realnie 1500 zł, także... Nie wiem, te TBS-y ostatnio sprawdzałem właśnie, te, które funkcjonowały wcześniej, one nie za bardzo się sprawdzają finansowo.
Ale no by nie było chętnych, wie pan, ale jest tak, że nie wejdzie pan w takie mieszkanie, bo że rzadko kto rezygnuje.
No tak jak w rody, tak? No jak w ogródki działkowe. Dużo osób jest nieświadomych, tak? No to jest ta sama sytuacja. Natomiast moim zdaniem to jest bez sensu. Tak naprawdę powinna być lepiej poprowadzona ta sytuacja fiskalna, stopy procentowe i to jest znacznie zdrowsze dla rynku. TBS, mieszkania socjalne. Socjalne mieszkania tworzą getta, tak? Wystarczy wyjechać gdzieś tam na terenie Europy Zachodniej. To są getta w tych mieszkaniach socjalnych. Natomiast jeżeli chodzi o TBS, one finansowo niezbyt są opłacalne. Jest bariera wejścia, bo te 50 tysięcy dla wielu osób to już jest kwota nie do przekroczenia. Także wydaje mi się po prostu bardziej zwrócić uwagę na politykę fiskalną, obniżyć stopy procentowe, bo podwyżka stóp procentowych tak naprawdę niewiele dała, bo inflacja i tak nie zmalała. I tutaj bardziej się skupić, tak? Tutaj na tej polityce fiskalnej.
No że stopami, wie pan, stopy nie należą do nas, mówiąc krótko. I nie my o tym decydujemy.
To znaczy teoretycznie tak, no ale wybieramy, tak? Jakoś tam. Moim zdaniem tutaj polityka fiskalna, poprawa polityki fiskalnej, sytuacja się rozwiąże. Wystarczyło podnieść stopy procentowe i załamał się cały rynek deweloperski, tak?
Czyli zupełna konkurencja pana zdaniem. Tylko że właśnie to jest, ale widzi pan, zmieniły się stopy procentowe i od razu wszystko poleciało.
No właśnie o to chodzi, tak, poleciało, bo ludzie nie dostają kredytów, tak, no i cały rynek, jakby się problem, także po prostu moim zdaniem jest to zła polityka Rady Polityki Pieniężnej i rządu, to nie w tym kierunku, tak, inflacja nie maleje, czyli tak, skutkiem podniesienia stóp procentowych nie jest zmniejszenie inflacji, a jedynie problem mieszkaniowy wielu osób i problemy kredytowe, bo także, no mówię, moim zdaniem jedna sprawa to są te kredyty, które mogły być zaciągnięte, a nie zostały, tak? I problemy mieszkaniowe. A druga sprawa jest to, że te osoby, które zaciągnęły kredyty według innych stóp procentowych, no tracą na tym znacznie. Także to uregulować, tak? Jakoś jakieś mądre osoby wprowadzić, a nie...
Musielibyśmy znaleźć. Panie Marcinie, dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam serdecznie i witam pana Adama.
Witam, słyszę, że pan redaktor chyba podziębiony, także zdrowia życzę, jeżeli dobrze słyszę.
Dziękuję bardzo.
A co do tematu, no to ja z mojej miejscowości Wysoka, powiat Pilski, u nas nie ma generalnie żadnych mieszkań, jeżeli idą to domy na sprzedaż, więc stary dom około 100 metrów kosztuje około 600 tysięcy. Mój dom wyceniony, wybudowany 8 lat temu, 120 metrów użytkowych, wartość 400 tysięcy. Dostałem we wrześniu informację, że się wzbogaciłem kolosami, więc prawie za chwilę będę milionerem, bo wartość mojego domu przez bank jest wyceniana na 800 tysięcy. I takie domy w tej cenie domy się sprzedają jeszcze, ale to kupują ludzie, którzy gdzieś tam mają mieszkanie, w okolicy sprzedają, dobierają kredyt. I teraz moje pytanie, w jaki sposób cudowny, czy to samorząd, czy ktokolwiek ma wybudować tanio mieszkanie, żeby opłacało się komukolwiek to użyć? Nie rozumiem w ogóle tego.
Panie Adamie, bo może jest taka różnica pomiędzy zyskiem dewelopera, a budowaniem po kosztach.
Ludzie, którzy się boją, ludzie też, którzy się budują, no to ten koszt naprawdę, szwagier mu się budował 5 lat po mnie, no to już podobne mieszkanie, no to około 150 tysięcy wtedy to było różnica. Znajomi się budują, dostali kredyt półtora roku temu i kredyt, który dostali, nie starczy im w ogóle na wykończenie, na wybudowanie. I teraz, gdyby nie własna firma, z której, że tak powiem, dokładają, no to nie byliby się w stanie wybudować. Więc te ceny są kosmiczne i zakładam, w jaki sposób ktokolwiek, gdzie też trzeba na tym zarobić, tak, jest w stanie takie mieszkania wybudować. Dla mnie to jest dosłownie abstrakcja, a już jeszcze na przykład wynajęcie u nas jakiegoś tam mieszkania dwupokojowego w tej naszej małej miejscowości, to jest cena 1500 plus opłaty. Wysokie, to jest mała miejscowość, także...
Półtora tysiąca. Wydawało, że w Poznaniu 2-2,5 tysiąca to jest dużo,
no ale... właśnie, jak ja usłyszałem o Poznaniu, teraz mówię, no muszę do was zadzwonić, bo do Poznania to jeszcze daleko mamy, ale no się śmieję, że nasza miejscowość by się w dwóch blokach
chciałbym państwu przypomnieć, ale... że najniższa krajowa w Polsce to jest 3000 w tej chwili brutto, czyli 2300, czyli mniej więcej jedna osoba, jak pracuje na najniższej krajowej, to zarabia akurat na czynsz, no?
No właśnie o to chodzi i teraz nawet przy cenach rat kredytowych, które wszystkim skaczą, no ja jestem w sytuacji takiej, że 8 lat temu mam ratę, którą na bank uważał, że nie miał zdolności kredytowej, tak? No i to większość ludzi tak jest, więc no nie chcę być pesymistą, ale no nie wierzę w cudowne wybudowanie mieszkań, że w tej sytuacji, że będą tańsze, choć no fajnie by było, tak?
Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję.
Pozdrawiam
bardzo
serdecznie. 618-654-6554. Witam, dzień dobry.
Radio dzień dobry. Kłania się Kazimierz.
Dzień dobry, panie Kazimierzu.
Dzień dobry. Proszę pana, tak słucham tutaj akurat, jak się państwo wypowiadacie. W tej chwili dostałem, no parę dni temu z ZKZL-u za metr 10 zł podrożało.
Podwyżka.
Podwyżka, tak? Tak.
Czyli za 50-metrowe mieszkanie 500 zł, tak licząc z grubsza.
No ja akurat mam kawalerkę, to 300 zł, nie? Bo akurat 29 metrów, tam no 30. Dochodzą opłaty, dochodzą wszystkie inne media. I w tej chwili, powiedzmy, średnio licząc, rencista, tak jak ja jestem rencistą, to wszystko traca na opłaty. Jeżeli bym nie miał okazji dorobić, to nie miał z czego żyć.
A jakby pan miał mieszkanie za 2500 wynajmować, to dopiero byłoby wesoło.
Zaraz, chwileczkę. Przepracowałem wiele lat na rzecz Poznania, bo pracowałem w MPK. Mhm. Także wiele lat przepracowałem na rzecz MPK i w tej chwili to się już nic nie liczy.
No tak.
No, a powiem panu szczerze, nauczycielki ze Starego Potwera, czy tam inne, z czego ci ludzie mają żyć? Bo ja jeszcze potrafię sobie dorobić po prostu, ale jak jest niepełnosprawna, czy niepełnosprawny, no to z czego oni mają żyć?
To jest pytanie, proszę pana, egzystencjalne na najbliższe lata, myślę. Każdy przed
tak,
tym pytaniem staje.
I teraz a propos tych podwyżek, 250 zł od marca. No przecież inflacja to wszystko zżarła, nie? No, taka jest prawda. Ja kiedyś szedłem do sklepu, traciłem powiedzmy tam 30-40 zł to maksimum i to były dobre zakupy. A teraz muszę mieć 100. No jest taka prawda?
Bardzo panie Kazimierzu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie.
Życzę niezbyt zimnej zimy. Pan Tadeusz, dzień dobry.
Witam serdecznie. No właśnie, przedmówca tutaj poruszył bardzo, myślę, poważny problem i myślę, że to jest temat na osobną audycję, bo to, że państwo nasze dofinansowuje różne grupy społeczne, tak to nazwijmy, to te pieniądze tylko przez tych dofinansowanych ludzi przechodzą przez ich portfel. I tam nic nie zostaje, wręcz brakuje jeszcze. Bo dofinansowanie, tak jak tutaj zostało powiedziane, że jakieś tam będą dodatki, coś tam, no to już spółdzielnia weźmie to, czy miasto, czy ktoś inny. Dofinansowanie do wymiany pieców, no to wzięli producenci pieców, bo już podrożały. I nasze państwo finansuje prywatny biznes, kopalnie w Australii nawet, bo wczoraj słyszałem, że bardzo dobry węgiel z Australii kupił pan w Krzybsku Wielkim. No więc myślę, że ci z tej Australii powinni na własny koszt przypłynąć po ten węgiel i zabrać, a może i tutaj jeszcze jakiś łomot dostać za takie oszustwo. No ale tak się dzieje. I pod pretekstem różnego rodzaju dofinansowań, czy rolników, czy ten jeszcze rolnik nie dostanie dopłaty, to czy inne instytucje go skubią. Bo już podwyżki czy nawozów, czy środków ochrony roślin i to jest tylko po prostu przesuwanie pieniędzy przez cudzy portfel.
Panie Tadeuszu,
także masakra.
Czyli pana zdaniem wolny rynek i koniec powinien być i tyle.
Wolny rynek, ale jeżeli na przykład ktoś produkuje nawóz, jakaś firma.
Ale mówimy o mieszkaniowym rynku dzisiaj.
Tak, ale ja podaję na takim przykładzie. I na przykład podnosi cenę i zarabia na tym bardzo dużo, no to pytam się, gdzie jest skarbówka. Zapłać od tego zysku, zarobiłeś 300%, 500%, zapłać podatek.
No to płaci.
A rynek skoryguje,
jeszcze musi znaleźć kogoś, kto kupi taki drogi nawóz, chyba że jest taka tendencja.
No,
i wszędzie
jest muszony,
drożenie,
rolnik
tak?
jest muszony, bo bez nawozu te obecne, że tak powiem, wyhodowane rośliny nie urosną, nie?
Panie Tadeuszu, dziękuję i witam pana Janusza. Dzień dobry.
Ja powiem tak, podnoszenie tych stóp to ma tylko taki związek z tym, żeby banki nie straciły, bo ja, na przykład moja córka wzięła kredyt na mieszkanie 400 tysięcy, to żeby banki nie straciły, no to musi spłacić 600, tak? A ona zarabiała 3 tysiące, zarabia 3 tysiące, więc to nie jest też działanie, przeciwdziałanie inflacji, tylko żeby po prostu banki nie straciły na tym wszystkim, tak? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. 61 8654 654, doktor Irena Herbst, która już się wypowiadała w dzisiejszej audycji, autorka ustawy o TBS-ie, podkreśla, że za budowę mieszkań komunalnych powinny odpowiadać miejskie spółki, ale nie urzędnicy, którzy są w miastach zatrudnieni, a osobne spółki. No i wtedy się to sprawdza.
Gmina powinna być inwestorem, powinna stymulować do budowy takich mieszkań. Jak to wygląda w takich miastach, które to robią bardzo dobrze od wielu lat, takim Szczecinie czy Stargardzie, które zawsze podajemy jako przykład, bo tam jest tego najwięcej. Tam te spółki, TBS-y budują mieszkania wspierane, mieszkania dla seniorów. I co więcej, bardzo często robią to przy tych dopłatach, które są w tej chwili z funduszu dopłat, tych dotacjach, to tam nie ma żadnej dopłaty gminy. To wszystko jest robione z kapitału TBS-u.
Sytuacja gospodarcza sprawiła, że w tej chwili najbardziej poszukiwane są mieszkania na wynajem, także na rynku komercyjnym, mówi wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski, który jednocześnie odpowiada się za powrotem w większym zakresie dodatków mieszkaniowych. Teraz gminy wypłacają je osobom najmniej zarabiającym.
Wynajem mieszkań zdecydowanie wzrósł. Wiele osób, zwłaszcza rozpoczynających swoją karierę zawodową, gdzie nie ma tej zdolności, to jest zmuszona wynajmować mieszkania w bardzo wysokich cenach. Natomiast kwestia dodatków mieszkaniowych, które one tak naprawdę też mogłyby zaktywizować rynek i zoptymalizować cały zasób, którym mamy do czynienia.
To, co jest charakterystyczne dla polskiego rynku mieszkaniowego, to nie tylko chęć posiadania własnego M, ale też zakupy kolejnych mieszkań traktowane jako lokata kapitału. Wiele z tych mieszkań nie jest nawet wynajmowanych, albo są wynajmowane tylko w miesiącach wakacyjnych. Przez specjalistów nazywane są pustostanami. Ich wykorzystanie poprawiłoby sytuację na rynku mieszkaniowym, mówi prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu Tomasz Lewandowski.
Mamy w Polsce dzisiaj 1 850 000 pustostanów. Ta liczba podwoiła się w ciągu ostatnich 10 lat. Jeżeli byłyby narzędzia podatkowe, dodatkowe, które motywowałyby właścicieli takich lokali do wynajmowania lokalu, zakładam, że w tej liczbie także są te pustostany, które stoją, wymagają remontów. No ale skoro w ciągu 10 lat ta liczba się podwoiła, ponad 900 000 tych pustostanów przybyło, to jest naprawdę zastraszające. Wymaga to interwencji państwa. Jeżeli byłaby motywacja podatkowa, żeby te mieszkania trafiły na rynek najmu. I na przykład pojawiłby się jakiś podatek katastralny od drugiego, trzeciego mieszkania, który nie byłby opłacany w sytuacji, kiedy mieszkanie byłoby wynajmowane. Jeżeli uruchomilibyśmy społeczne agencje najmu, które w imieniu władzy publicznej, samorządu, te mieszkania wynajmują i podnajmują osobom potrzebującym, naprawdę ten system mógłby dużo lepiej funkcjonować i w krótkim czasie mielibyśmy te pożądane i przez rząd, i przez samorząd, przede wszystkim przez naszych mieszkańców efekty.
Ciekawe, czy takie odsetki, nie chcę powiedzieć karne, za pustostany sprawiłyby, że ceny mieszkań w ogóle by spadły. No bo wiadomo, że wtedy pojawiłaby się większa pula takich mieszkań. 61 865 4 65 4, panie Rafale.
Tak, dzień dobry, witam serdecznie. 12 stopni, pada trochę deszcz teraz za oknem w Poznaniu, ale ładnie pogoda jeszcze. No więc co, ja uważam tak, że tych pustostanów jest dużo, że tak powiem, znaczy pustostanów w cudzysłowie, bo to ludzie mają po ileś tam, nie wiem, kawalerek ileś mieszkań i po prostu, no, jest handel tym niejednokrotnie, że tu się wynajmie takim osobom na 3 miesiące, kaucie się skasuje, potem umowę się rozwiązuje i tak dalej, także no jest to taki rynek, no, handlowy, że tak powiem. To jest czysty handel, czysty biznes.
Nie wiem
właśnie, czy tego może by to można było uregulować, że powiedzmy nie może ktoś mieć więcej, jak na przykład 10 mieszkań, powiedzmy tak ścianam, 10 powiedzmy czy 7 i powyżej tej 7 nie można więcej mieszkań i to, nie wiem, Urząd Skarbowy mógłby się tym zająć i czy tam, nie wiem, czy... No wydaje mi się, że to jest naprawdę niemoralne w dzisiejszych czasach, no ale jeżeli jest tak, jak jest, ale w niejednych też są takie, słyszałem rzeczy, że powiedzmy tu się zalega z czynszem, tu się zalega z tym, tu się z tamtym...
Może potem, z samochodami tak, też takie coś, panie Rafale, że tylko 2 samochody na osobę najwyżej.
No to chyba, jeżeli ktoś ma, nie wiem, tam 10 mieszkań czy coś i tak dalej... No to powinna, powiedzmy, Izba Skarbowa się zainteresować, ile ten człowiek zarabia, no jeżeli zarabia 100 tysięcy na miesiąc,
no, 50
tysięcy na...
No, no firmę, ale, na przykład ktoś, która przynosi mu ogromne zyski i lokuje kapitał w mieszkanie na przykład, legalnie.
Okay. Ale jeżeli zarabia 2-3 tysiące na miesiąc i powiedzmy, nie wiem, powiedzmy 6-4 lat ostatnich,
no, tak, tak.
To dlaczego nabył takie nieruchomości?
No tak. Panie Rafale, pozdrawiam serdecznie, jeszcze pan Kazimierz, dzień dobry.
Jeszcze raz, Kazimierz. Proszę pana, powiem szczerze, że w Poznaniu jest mieszkań od groma. Przez stoją puste, to widać, ochraniają te ochrony tam jakieś tam tego, bo po naklejkach widać. Teraz jest pytanie jedno. Jeżeli ktoś miał prywatną kamienicę, to dba o tą kamienicę. A jeżeli oni czekają, że ma ta kamienica się zawalić, no to czekają tylko na co? Na katastrofę. A teraz druga sprawa. Pracując, no prawie 50 lat pracowałem i w PRL-u, bo gdyby PRL i teraz tego. No i podobno pierwszy milion trzeba ukraść, ale cwaniactwo jest cwaniactwem.
Panie Kazimierzu, co to jest tak? Milion dzisiaj przy tej inflacji? Pozdrawiam,
ale ja mówię o dawnych czasach, nie? Jeszcze. No, także wie pan to, nawet pan zarabiający dużo, dużo więcej od normalnych ludzi, bo teraz jest kwestia i kierowców, MPK i wszystkich, no to przecież ludzie, nie dajmy się czarować, że ten kraj to jest połowa złodziei. No połowa złodziei. To mówię szczerą prawdą. Szczerą prawdą mówię. I nie jako pisowiec, jakiś tam PO-wiec czy tego, tylko jako zwykły mieszkaniec Poznania. Jako zwykły mieszkaniec Poznania.
To by była ciekawa audycja, wszystko. Jakbyśmy tak
no,
zrobili.
No, zgadza się. Szacunek. Kradnie. Bardzo przepraszam. No, wie pan.
Panie Kazimierzu, nie brnijmy tak. w tym kierunku.
No, zgadza się. No, ale wie pan co, ale to aż boli. Ja mam 64 lata. Patrzę na to wszystko przez te swoje lata, dawne, no to przecież komuna kradła, ale to wszystko też kradnie. Nigdy nie byłem w partii, nigdy nie byłem... No normalny pozorniaki jestem.
Panie Kazimierzu, spokojnie tak. Pan sobie w lustro może spojrzeć. Może pan sobie spojrzeć.
Mogę, no, golą no, się normalnie.
No, nie o to chodzi. Panie Kazimierzu, im więcej tak. będzie ludzi, którzy spokojnie w lustro mogą spojrzeć, tym będzie lepiej w każdym kraju zresztą.
Ale tak, tym więcej złodziei będzie, nie?
Nie, no, właśnie nie.
Panie redaktorze, naprawdę szacunek do pana, ale no, czy ci ludzie nie wiedzą, co tu się dzieje?
Panie Kazimierzu, ja nie wiem, tak. co oni wiedzą, ale musimy powoli już zbliżać się do końca audycji. Dobrze. Jeszcze pan Marcin tylko się załapie na połączenie. Dzień dobry, panie Marcinie.
Dzień dobry. Strach się bać. Wie pan co, jeżeli chodzi o budownictwo, ja uważam tylko nowe technologie. Jak najtańsze materiały, może jakieś ekologiczne, coś, nie wiem, z odpadów. Ja jeszcze pamiętam parę lat temu, jak wszyscy się pukali w głowę, jak ludzie fotowoltaikę montowali, pompy ciepła, że przecież to najdroższe. Mi się wydaje, że to jest przyszłość, po prostu jakieś...
Tak, ale no, żeby fotowoltaikę zrobić, trzeba mieć dach, wie pan.
Nie, to... tylko taki przykład. Chodzi
no
o
ja wiem, wiem o co budowane. Chodzi.
Chodzi o coś takiego, żeby być też, no nie wiem, żeby znaleźć jakieś tańsze metody produkcji, materiałów budowlanych. Mm-hmm. Ja na przykład ostatnio czytałem o takich domach, które można sobie zamówić, jest taka fabryka domów, które przywozi na ciężarówkach z gotowych elementów, tam trzy ciężarówki czy coś, dźwigi składają, w weekend taki dom złożą. No chodzi o to, żeby ludzie nie brnęli w jakieś technologie, bo wiadomo, że budowa tradycyjnego domu trwa rok czy dwa lata, w międzyczasie się mogą koszty zmienić. A tak to podpisujemy umowę z firmą, na przykład, nie wiem, gdzieś tam ten dom realizują, zapłaciliśmy, mamy w weekend dom postawiony w stanie deweloperskim. Takie inne spojrzenie, nie? Mi się wydaje też.
No, trzeba mieć własną ziemię też jeszcze, prawda?
Nie, to tylko chodzi o to, że są różne możliwości, że nie skupiajmy się na takich, po prostu jak jest kryzys, to naturalnie po prostu ludzie szukają nowych rozwiązań. Wydaje, że...
Panie Marcinie, zgadzam się z panem, tylko nie każdy ma taką energię, siłę, pomysły, żeby samemu szukać na przykład osoby, które w mieście mieszkają, więc no niestety. Niektórzy potrzebują takiego wsparcia właśnie chociażby jak ZKZL czy PTPS, żeby móc w fajnym mieszkanku sobie mieszkać i płacić wcale niewiele więcej.
No
i o to chodzi. Panie Marcinie, dziękuję panu bardzo i teraz wracając jeszcze na sam koniec, proszę państwa, do tego wątku, o którym mówił Tomasz Lewandowski o tych pustostanach, o tym jak działałyby takie społeczne agencje najmu. Mówi wiceprezydent Sopotu, jeszcze raz Marcin Skwierawski.
Polega to na tym, że samorządy tworzą poprzez swoje jednostki, czy też operatorów, których wybierają, mogą pozyskać mieszkania na rynku. I ciągle pamiętajmy, że mamy 1,8 miliona pustostanów i te mieszkania de facto zaimplementować na potrzeby mieszkań komunalnych. I to też wprowadza jedną bardzo taką dobrą rzecz, bo dzisiaj mieszkania komunalne są praktycznie dożywotnio. Jeżeli płacisz czynsz, to jest mieszkanie dla ciebie i dla przyszłych pokoleń. Natomiast w tym przypadku przypadku są to mieszkania czasowe, tymczasowe, które można gdzieś na okres 5 lat wykorzystać na potrzeby zasobu komunalnego, poprzez to poszerzyć to?
No i to trzeba wziąć, proszę Państwa, pod uwagę także ryzyko. Wszyscy dobrze wiemy, że przez 2 lata pandemii, kiedy studenci nie przyjeżdżali na przykład do Poznania, te mieszkania w znacznym stopniu stały puste, czyli osoby, które były ich właścicielami, nie zarabiały. Sytuację zmienili także Ukraińcy po marcu tego roku, kiedy zjechało ich się znacznie więcej, te mieszkania się wypełniły. Także rynek jest bardzo dynamiczny i ten rynek prywatny, w którym, przypomnę, 80% mieszkań to są właśnie mieszkania prywatne w Polsce. Dla porównania, jak mówiliśmy, Szwajcaria to jest 30% mieszkania prywatne. Więc widać, co kraj, to obyczaj. Dziękuję Państwu bardzo. Audycja w środku dnia dobiegła końca. Za 3 minuty wiadomości na naszej antenie, a potem Wojciech Bernard.